Na skrzydłach.
Po drabinie.
Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi.
Proszę Państwa, dzisiaj spotkamy się z wyjątkowym człowiekiem, tarnowianinem z wyboru, który Tarnów uważa za swoją drugą ojczyznę. Będzie to ksiądz Tadeusz Bańkowski, duszpasterz środowiska niewidomych, bardzo specyficznego środowiska. Ksiądz Tadeusz Bańkowski chciał zostać nauczycielem, ale został również nauczycielem takim innym, specyficznym, nauczycielem od serca, właśnie nauczycielem, przewodnikiem niewidomych.
19 listopada 2009 roku minie 44 lata od momentu, kiedy po raz pierwszy postawiłem nogę na ziemi tarnowskiej. I od tej pory ziemia tarnowska stała się moją drugą ojczyzną, moją drugą miłością, oprócz ziemi mazowieckiej. Urodziłem się 3 marca 1947 roku właśnie w miejscowości Pionki koło Radomia na skraju Puszczy Kozienickiej. Tak blisko Puszczy Kozienickiej, że przez okno mojego domu mogłem widzieć puszczę, a kiedy wychodziłem z domu, mogłem czuć zapach iglastego lasu, który stanowił początek puszczy. I właśnie dlatego, że spotkałem na swojej drodze życia bardzo wielu dobrych nauczycieli, to jednym z moich planów życiowych, jedną z form zagospodarowania mojego czasu, to była myśl o tym, żeby zostać nauczycielem. I z tą myślą wstąpiłem na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1965 roku właśnie na polonistykę. Ale na drugim roku polonistyki przyszła druga myśl, a właściwie odżyła, bo ta myśl była nawet wcześniejsza od myśli o byciu nauczycielem, myśl zostania kapłanem. A z kolei składało się tak, że bardzo wielu dobrych kapłanów spotkałem na drodze mojego życia. Jednym z nich był nieżyjący już, dość młodo zmarły ksiądz Wiesław Gintoft, Grek z pochodzenia. Jego mama była Greczynką, pamiętam jego mamę, jak mówiła, łamaną polszczyzną, ale w tym tej nieporadności jej polszczyzny było wiele uroku. A więc miałem jakby dwie możliwości, być nauczycielem albo być kapłanem. Polonistyka miała doprowadzić mnie do zawodu nauczyciela. Natomiast seminarium duchowne w Tarnowie, które rozpocząłem w 1966 roku, doprowadziło mnie do kapłaństwa, ale nie do kapłaństwa diecezjalnego, ale kapłaństwa, można by powiedzieć, jakby zakonnego, choć nie w pełni zakonnego, bo Zgromadzenie Księży Filipinów, Kongregacja Księży Filipinów jest czymś pośrednim pomiędzy kapłaństwem diecezjalnym a zakonem. I właśnie zostałem Filipinem. Filipini posłali mnie na studia do Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończyłem w 1972 roku. I 28 maja 1972 roku otrzymałem święcenia kapłańskie i zacząłem pracować w kościele księży Filipinów w Tarnowie. W 1990 roku zostałem diecezjalnym duszpasterzem niewidomych i jestem nim aż do chwili obecnej, czyli w przyszłym roku będę obchodził 20-lecie pracy jako diecezjalny duszpasterz niewidomych. Muszę powiedzieć, że jest to środowisko specyficzne, środowisko, które bardzo potrzebuje duszpasterza, takiego, który rozumie ludzi niewidomych i który nie boi się zaangażowania i poświęcenia swojego czasu i poświęcenia pracy, ale jednocześnie jest to środowisko, które potrafi być wdzięczne i dlatego spotykam się na każdym kroku z bardzo wielu dowodami życzliwości i wdzięczności, a jednym z największych to było to, że na rekomendację Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowie zostałem odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Brązowym Krzyżem Zasługi, co bardzo sobie cenię. Gdy myślimy o Kościele Księży Filipinów, to myślimy o jego szczególnej atmosferze, którą nadaje potężnych rozmiarów krzyż znajdujący się w prezbiterium, krzyż wykonany przez państwa Drwalów. Pan Drwal już nie żyje, natomiast jego żona wciąż projektuje kościoły i wnętrza kościołów na terenie diecezji tarnowskiej. Przez całe swoje kapłaństwo główną moją pracą to była praca rekolekcyjna na terenie całej Polski. Obecnie mam trochę przerwę w pracy rekolekcyjnej ze względu na stan zdrowia, ale sądzę, że będę mógł do tej pracy powrócić.
No właśnie, Krysiu, chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda życie codzienne osoby niewidomej. Twój mąż, jak wszyscy wiedzą, jest niewidomy i chyba nie od urodzenia. I nie od rzeczy będzie też również zapytać, jak wygląda uczestnictwo takich osób w kulturze, czy w ogóle w życiu społecznym, publicznym.
Ja może troszeczkę przewrotnie tobie, Mirku, na to pytanie odpowiem. Chociaż faktem niezaprzeczalnym jest, iż mój mąż od 15 lat jest osobą ociemniałą, bo musimy rozróżnić dwie kategorie właśnie osób niewidomych, które od urodzenia bądź też od bardzo wczesnego dzieciństwa nie widzą, i druga właśnie grupa osób ociemniałych, które widziały, długo widziały bądź też krócej widziały, ale w pewnym momencie tak się ich życie potoczyło, że niestety już dzisiaj nie rozróżniają barw, nie widzą ciebie, nie widzą mnie, tylko odbierają cały świat i to, co wokół nich zewnętrzne, innymi zmysłami, a przede wszystkim zmysłem właśnie słuchu, ale również i dotyku. Aby może Państwu bardziej przybliżyć ten właśnie fakt, pomijam już, że jeszcze jest trzecia właśnie grupa osób słabowidzących, ale słabowidzący to praktycznie rzecz biorąc, słabowidzącą osobą jesteś również i ty, jak również i ja, w określonym oczywiście wieku. Proszę Państwa, to, że oko jest ważnym narządem dla człowieka, sygnalizuje nam przecież również i sam język. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka utartych zwrotów i wyrażeń z okiem związanych. Kilka, bo nie sposób przytoczyć wszystkie. Na przykład, w oczy cudnie, za oczy obłudnie. Dobrym oczom dym nie szkodzi. Mieć kogoś na oku. Oko pokazuje, co w kim panuje. Oko za oko, ząb za ząb. I bardzo chyba takie również i znane stwierdzenie, powiedzenie, strzec czegoś jak oka w głowie. Proszę Państwa, wszystkie te sformułowania świadczą o tym, że oko jest wyjątkowo czułym instrumentem, którego utrata powoduje duże komplikacje w życiu. Ale te komplikacje przy pomocy innych właśnie osób, bliskich, znajomych, dalszej rodziny, mogą być niwelowane. Ludzie niewidomi, ociemniali, a również i ci bardzo słabo widzący, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, ale również i zawodowym. Uczestniczą w życiu kulturalnym, ale również i tworzą. Piszą, oczywiście brajlem albo przy pomocy komputera i dodatkowych urządzeń wspomagających, ale również i śpiewają. Ale co jest, proszę Państwa, najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejszy jest praktycznie rzecz biorąc kontakt niewidomego człowieka z drugim człowiekiem. Można powiedzieć, że on jest również jakąś taką jedną z form rehabilitacji, która praktycznie nic nie kosztuje w sensie finansowym, bo w wymiarze ludzkim wartość tego kontaktu jest niewymierna, wręcz bezcenna.
Ja myślę, że do problemu osób niewidomych przyjdzie nam jeszcze w przyszłości wracać i być może zaprosimy osoby niewidome do studia, A tymczasem powróćmy do bohatera naszej audycji.
Proszę księdza, interesuje mnie ta część życia księdza, o której zresztą już ksiądz wspomniał. Praca kulturalna, zaangażowałem się również w działalność teatralną.
Tak.
Z jakim środowiskiem? Z kim?
To była praca z młodzieżą. Zacząłem tę pracę z klerykami właściwie na przełomie lat 1972-73. Tam udało mi się zgromadzić bardzo prężną grupę młodych ludzi, z którymi wystawialiśmy sztuki oparte przede wszystkim o moją własną twórczość, ponieważ jestem autorem 8 sztuk teatralnych przeznaczonych dla teatrów amatorskich. Premiery miały w Tomaszowie Mazowieckim, a potem, kiedy wróciłem do Tarnowa w 1978 roku, to właściwie były powtórki, czyli to, co graliśmy w Tomaszowie Mazowieckim z inną grupą, tutaj spośród młodzieży tarnowskiej, powtarzałem w Tarnowie. Wymienię jedno nazwisko człowieka, który bardzo wielką rolę odegrał w moich zespołach. To był Ireneusz Jaworski. Niedawno mnie odwiedził, pracuje na Śląsku, założył rodzinę. Prowadziłem przez szereg lat cykl audycji zatytułowanych ogólnie Krzyż i Biała Laska, to był tytuł cyklu, przeznaczone dla niewidomych. Kolejny cykl audycji to był cykl zatytułowany Ewangelia w literaturze i właśnie w tym cyklu współpracowała ze mną pani Holik Gubernat. Był również taki moment, że wyemitowaliśmy serial słuchowisk opartych właśnie o moją sztukę teatralną, o błogosławionym biskupie Michale Kozalu. To był chyba 5-odcinkowy serial i chyba jedyny w Radiu Dobra Nowina serial słuchowisk. Ta jedna ze sztuk, którą napisałem, miała tematykę patriotyczną. Była to sztuka zatytułowana Medalik Matki Boskiej Ostrobramskiej i akcja tej sztuki toczyła się w okresie okupacji. Tak się stało, że sztukę tę graliśmy w stanie wojennym i z tą sztuką wyjeżdżaliśmy również na gościnne występy, między innymi do Gostynia w archidiecezji poznańskiej, a więc ponad 400 kilometrów. I przeżyłem niesamowite doświadczenie. Jechaliśmy do Gostynia z młodzieżą dwoma samochodami marki Nysa. I teraz proszę sobie wyobrazić, jest stan wojenny. Na granicy każdego województwa, a tych województw było wtedy bardzo dużo, na rogatkach każdego miasta stały patrole żołnierzy. Kontrolowane były bagaże, kontrolowani byli ludzie i myśmy jechali, wioząc ze sobą mundury żołnierskie, atrapy broni i to, na co bardzo kontrolujący byli uczuleni, to znaczy dwa zespoły nagłaśniające. Oczywiście wtedy, gdyby nas wylegitymowano, gdyby nas zrewidowano, gdyby znaleziono tę broń, te mundury i te zestawy nagłaśniające, to musielibyśmy się bardzo gęsto tłumaczyć, po co to wieziemy, skąd to wieziemy. I proszę sobie wyobrazić, minęliśmy x punktów kontrolnych, i na żadnym punkcie kontrolnym nas nie zatrzymano. Ja siedziałem obok kierowcy pierwszej Nysy, ubrany byłem po kapłańsku i żołnierze, gdy mnie widzieli, dawali sygnał ręką, żebyśmy jechali dalej. Także objechaliśmy do Gostynia i z Gostynia niekontrolowani ani na jednym punkcie kontrolnym. No, było to niesamowite doświadczenie.
Myślę, że warto w tym miejscu zaznaczyć, że w działalność kulturalną księdza wpisuje się otwarcie podwojów ogrodu Filipinów na spotkania na skrzydłach po drabinie. Zdaje się, że jednym z nich, bohaterem jednego z nich był tarnowski historyk Antoni Sypek.
Mirku, nie tylko Antoni Sypek, bo praktycznie te podwoje ogrodów księży Filipinów zostały otwarte temu środowisku, ale w ogóle tarnowianom, znacznie wcześniej. Oczywiście uczyniliśmy to realizując pięknym anturażu ogrodu skrzydeł na drabinie, a było to miasta naszego piękne właśnie opisanie. Ale również taką bardzo ciekawą właśnie rzeczą jest fakt, iż w 2003 roku z okazji urodzin jeszcze wtedy żyjącego naszego papieża Jana Pawła II, właśnie tam, w Kościele Księży Filipinów, wystawiliśmy jako pierwsi w Polsce tryptyk według Jana Pawła II. I był to pierwszy, jak gdyby, taki szerszy właśnie kontakt z ogrodem Księży Filipinów i w ogóle z Kościołem.
Zatem posłuchajmy, jak o otwarciu filipińskich ogrodów na kulturę opowiada ksiądz Tadeusz Bańkowski.
To były spotkania organizowane w klasztornym ogrodzie i do dziś je wspominam, bo oprócz walorów poetyckich były walory piękna otaczającej przyrody. Ogród jest bardzo piękny, dlatego wspominam je jako bardzo taki ciekawy zabieg urozmaicenia poezji, wyniesienia, wyprowadzenia poezji z pomieszczenia w plener i zgrania tych elementów piękna przyrody i piękna poezji. A ponieważ z tego co wiem, myślę, że mniej więcej za rok ogród filipiński przyjmie zupełnie nowe oblicze, dlatego już teraz zapraszam, żebyśmy kiedyś wrócili do tych doświadczeń i powtórzyli, zrobili jakiś cykl spotkań na skrzydłach po drabinie w dalszym ciągu w ogrodzie filipińskim.
I to by było, drodzy Państwo, na tyle w dzisiejszej audycji. Żegnają się z Państwem Krystyna Drozd
i Mirosław Poświatowski.
Na zakończenie posłuchajmy jeszcze, co też uważa ksiądz Tadeusz Bańkowski za największy sukces swojego życia.
Moim największym sukcesem jest kapłaństwo. Warto powiedzieć to w roku poświęconym kapłaństwu. Bardzo chciałem być kapłanem, zostałem kapłanem i ja myślę, że właśnie kaznodziejstwo, to, że mogę głosić Chrystusa, że mogłem objechać Polskę wzdłuż i wszerz z kazaniami, że mogłem przeprowadzić setki serii rekolekcji. Ale to wszystko dzięki temu, że jestem kapłanem, więc moim największym sukcesem jest kapłaństwo.
Na skrzydłach.
Po drabinie.
Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi.